Naszym gościem jest pan dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw międzynarodowych, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Witamy, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, z jednej strony niekoniecznie wypada pochylać się nad 9 maja, a z drugiej strony to, co dzieje się w Europie, tutaj szczególnie mam na myśli Ukrainę i działania wojenne ze strony rosyjskiej na terenach Ukrainy, jakoś nas no niestety do tego nastraja, by o tym porozmawiać. Dlaczego? Ponieważ o 9 maja mówiło się, że będzie to jakiś przełom, jakieś oczekiwania ze strony Władimira Putina, że coś ogłosi, coś powie, czegoś nie powie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że nic takiego nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Natomiast no, w przemówieniu kilkukrotnie prezydent Federacji Rosyjskiej bardzo mocno powiedział o tym, że tak naprawdę konflikt wywołany został przez państwa zachodnie, przez państwa NATO i Rosja jako poszkodowany musi się bronić i wręcz zasugerował też, że NATO szykuje jakąś większą operację. Więc jak do tych słów, do tego przemówienia my powinniśmy się odnieść? Na co zwrócić uwagę? W co uwierzyć, a co puścić mimo uszu?
Przede wszystkim powinniśmy do takiego przemówienia podejść ze spokojem, ponieważ 9 maja to święto rosyjskiej, a bardziej kremlowskiej propagandy uprawianej co roku, tym razem w atmosferze wojny na Ukrainie, wojny rozpętanej przez Władimira Putina. Ja do słów Putina wypowiedzianych w Moskwie nie przykładałbym aż takiej wagi, jak niektórzy komentatorzy lub niektórzy politycy, zwłaszcza zachodni, którzy wpadają czy wpadli w panikę po tych słowach o rzekomym ewentualnym rozlaniu konfliktu. Otóż on byłby możliwy pod jednym warunkiem, gdyby Zachód, gdyby na przykład nasz kraj, gdybyśmy dali się prowokacyjnie wciągnąć do takiego konfliktu z Putinem i z Rosją, ale prowadząc politykę rozsądną, politykę przewidywalną, jesteśmy w stanie przeciwdziałać każdej prowokacji, która mogłaby rozlać ten konflikt zbrojny, rozlać wojnę poza terytorium ukraińskie. Natomiast wracając do propagandy Władimira Putina. To jest człowiek, który przecież jest wyszkolony w uprawianiu propagandy i to propagandy na szczeblu międzynarodowym. Jako szpieg rezydujący w Niemczech doskonale poznał specyfikę funkcjonowania Zachodu, mediów zachodnich, ale też, co istotne, poznał mentalność świata Zachodu. Stąd ta wojna, którą toczy Putin na Ukrainie, ma kilka wymiarów. Nie tylko wymiar militarny, ale także, a może w dużej mierze propagandowy, wycelowany czy skierowany przeciwko państwom Zachodu, przeciwko Paktowi Północnoatlantyckiemu, to jest swoista gra nerwów. Gra nerwów, którą musimy wytrzymać i którą musimy wygrać z Putinem, jeśli chcemy, aby ta wojna zakończyła się sukcesem szeroko rozumianego Zachodu. Natomiast dwa zdania należy też powiedzieć o tym, w jaki sposób Rosja świętuje 9 maja, bo to nie jest nasze święto. To jest święto Armii Czerwonej, to jest święto dzisiaj przejęte po Związku Radzieckim przez państwo rosyjskie i ono przede wszystkim gloryfikuje armię, która w Polsce przecież także uchwałą naszego Sejmu określana jest mianem armii zbrodniczej. Bo przecież Armia Czerwona nie przyniosła oswobodzenia, wolności, nie przyniosła wyzwolenia krajom Europy Środkowo-Wschodniej, ona nie przyniosła wyzwolenia także Polsce. Ona nas nie wyzwalała, ona zamieniała jednego okupanta drugim okupantem. Zamieniła okupanta niemieckiego, hitlerowskiego, okupantem sowieckim, stalinowskim. A zatem w takich kategoriach powinniśmy patrzeć na ten dzień i mówić o tym bardzo głośno, z myślą o młodych pokoleniach, z myślą o naszych dzieciach i wnukach, bo dzisiaj ciągle ta prawda o Armii Czerwonej, o jej zbrodniach popełnianych na terytorium Polski, o jej zbrodniach popełnianych na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych, jest coraz mniej przypominana i artykułowana. Pamiętać należy też o jednej rzeczy. To Armia Czerwona, Stalin i Związek Radziecki razem z Hitlerem poprzez pakt Ribbentrop-Mołotow rozpętali II wojnę światową. Gdyby nie działania właśnie Armii Czerwonej, gdyby nie działania Związku Sowieckiego i Niemiec, II wojny by nie było i całej tragedii, z którą mamy dzisiaj do czynienia, no i nie byłoby też działań kontynuatorki Armii Czerwonej, którą dzisiaj jest Armia Rosyjska, operująca na terytorium Ukrainy i stosująca te same metody, nieludzkie metody traktowania cywilów, ale także traktowania obiektów cywilnych, które no, przypominają nam dosłownie działania z czasów II wojny światowej, gdy jeszcze nie działały konwencje międzynarodowe w pełni chroniące ludność cywilną, miasta i obiekty cywilne. Więc patrzmy na to wystąpienie Putina, ale też na działania dzisiejsze armii rosyjskiej, jako na działania też i propagandowe, a w stosunku do Zachodu może przede wszystkim propagandowe, próbujące wciągnąć Zachód w konflikt z Putinem, aby go rozlać poza terytorium ukraińskim. Mhm. Na to nie możemy pozwolić.
Wspomniał pan doktor o tym świętowaniu 9 maja, czyli Dnia Zwycięstwa, czy Dnia Pobiedy, jak to po rosyjsku brzmi. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, pan Andriejew, postanowił jednak uczcić Dzień Zwycięstwa. Wiemy już z doniesień prasowych, ale też z dokumentów choćby naszych ministerstw, że było to odradzane panu ambasadorowi, by składać kwiaty przy jednym z pomników. Doszło do incydentu, został oblany czerwoną cieczą, farbą, mówią też komentatorzy, że była to taka specjalna farba imitująca krew, używana w, choćby w produkcjach filmowych i tak dalej. No incydent, do którego doszło, tego już nie odwrócimy. Pytanie też, jak my powinniśmy spojrzeć, bo widać, że to jest prowokacja i to wielostronna, więc czy na spokojnie można przejść do porządku dziennego nad tym wydarzeniem. Myślę tu o perspektywie polskiej, bo wiemy, że i spodziewamy się, że Rosja ten incydent wykorzysta.
Wydaje się, że to jest to incydent bez znaczenia. Jednak tak nie jest. Otóż incydent z ambasadorem Rosji to prowokacja środowisk prokremlowskich, mająca zaszkodzić Polsce i przyczynić się do zaostrzenia działań Putina wobec naszego kraju. Słuszny moralnie protest Ukraińców, którzy ustawili się przed pomnikiem znajdującym się na cmentarzu, jeszcze przed wejściem do cmentarza żołnierzy sowieckich, słusznie moralny protest Ukraińców został wykorzystany przez kremlowską agenturę wpływu. Bez wątpienia tak się stało i dzisiaj wiemy, że ta prowokacja była szyta grubymi nićmi i że stoją za nią właśnie środowiska prokremlowskie, ale też ambasada rosyjska w naszym kraju, bo ambasador rosyjski przybył pod ten pomnik bez zwyczajowej ochrony, z którą się bardzo często przecież porusza. To jeden z dowodów na to, że coś w tej wizycie pod pomnikiem żołnierzy sowieckich było już nie tak. To znaczy, że ambasador wiedział i spodziewał się, że dojdzie do jakiegoś incydentu, zwłaszcza, że był ostrzegany przez polskie władze, aby nie chodził w tym dniu, nie uczestniczył w żadnych uroczystościach. Jednak uczynił to. Następna rzecz. Nie bez powodu wspomniałem o agenturze wpływu, kremlowskiej agenturze wpływu w Polsce, która jest bardzo aktywna od jakiegoś czasu, a przynajmniej od czasu konfliktu granicznego, czy na granicy, może tak, konfliktu na granicy pomiędzy Białorusią a Polską. Wówczas uruchomiły się różne środowiska, fundacje, stowarzyszenia, które po naszej stronie między innymi protestowały, siejąc tak naprawdę destrukcję w działaniach Polskiej Straży Granicznej i Policji. I te same osoby, proszę zauważyć, brały udział także w tym wiecu i manifestacji, albo inaczej, weszły w skład tego wiecu, podszyły się pod protestujących Ukraińców wczoraj, gdy doszło do oblania tą czerwoną cieczą ambasadora Ukrainy, a osoba, która go oblewała, przecież okazało się, że brała właśnie udział w demonstracjach na granicy polsko-białoruskiej, a wcześniej związana była z jedną z fundacji, którą oskarża się o właśnie związki z Kremlem. A zatem jest tutaj kilka wątków i bez wątpienia ten incydent jest prowokacją. Dlaczego? Ponieważ on szkodzi wizerunkowo Polsce. Przede wszystkim szkodzi wizerunkowi Polsce na arenie międzynarodowej, bo przecież od czasów starożytnych każdy poseł, który występował w imieniu władcy, a dzisiaj w dzisiejszych czasach są to ambasadorowie, podlega ochronie prawnej i ma tak zwaną nietykalność osobistą, cieszy się nietykalnością osobistą. O tym także mówi konwencja wiedeńska z 1961 roku, która obowiązuje wszystkich dyplomatów, ale też państwa, które dyplomatów przyjmują. A zatem poszedł w świat sygnał. Polska nie przestrzega reguł konwencji wiedeńskiej. Drugi sygnał, który poszedł i jest rozprzestrzeniany przez propagandę Kremla, to taki, że Polska atakuje ambasadora rosyjskiego, a wiemy wszyscy doskonale, jak propaganda kremlowska potrafi to uczynić, a tym samym atakując ambasadora, atakuje Rosję. Więc jest to kolejna próba wciągnięcia Polski w konflikt z Rosją, czy zaostrzenie tego konfliktu z Rosją, po to, żeby dać Putinowi ewentualne narzędzia do ewentualnych działań przeciwko naszemu krajowi. W działaniach wywiadów, w działaniach dyplomatycznych tego typu prowokacje są bardzo często stosowane po to, aby stawały się pretekstem do kolejnych posunięć przeciwko jakiemuś państwu, rządowi lub organizacjom międzynarodowym. W tym przypadku chodzi oczywiście o nasz kraj, a zatem to nie była spontaniczna reakcja. Tak jak wspomniałem, wykorzystano słuszny moralnie protest Ukraińców do celów propagandy kremlowskiej przeciwko naszemu krajowi i tak to trzeba postrzegać. Natomiast powiedzmy dwa zdania o ambasadorze Andrejewie, bo to nie jest tak, że ambasador Andrejew rezydujący w Polsce, reprezentujący państwo rosyjskie, jest jakąś osobą szczególnie świętą. Otóż nie. Ambasador Siergiej Andrejew powinien już dawno temu być wydalony z Polski za działania prowadzone na naszym terytorium niezgodnie właśnie z posłannictwem dyplomaty, niezgodne działania z konwencją wiedeńską, ponieważ już w 2016 roku w sposób bardzo kłamliwy oskarżał Polskę, obwiniał Polskę o wywołanie II wojny światowej. No doskonale wiemy, że jest to perfidne kłamstwo uprawiane od lat przez propagandę kremlowską, a teraz putinowską, jakoby my, Polska, rzekomo zmusiliśmy Związek Sowiecki do zawarcia sojuszu z hitlerowskimi Niemcami. To jest bzdura, ale ona oczywiście idzie w świat, bo taką propagandę, taką politykę historyczną prowadzi dzisiaj Kreml. Natomiast mówienie o tym przez ambasadora państwa jest skandaliczne i niedopuszczalne, ponieważ żaden dyplomata nie ma prawa do oceniania, a zwłaszcza takiego ostrego oceniania ani jakiegoś państwa, w którym rezyduje, ani też rządu czy sytuacji związanej z uprawianiem polityki międzynarodowej. On ma jedynie przekazywać informacje, a nie kreować informacje i kreować rzeczywistość. A zatem już w 2016 roku za niegodne zachowania łamiące konwencję wiedeńską ambasador Andrejew powinien opuścić nasz kraj. I rzecz kolejna, niedawna zresztą z marca, kilkudziesięciu dyplomatów, 45, w cudzysłowie oczywiście dyplomatów rosyjskich, zostało z Polski wydalonych, ponieważ zebrano przeciwko nim bezsporne dowody szpiegostwa przeciwko Polsce. I to nie mogło się wydarzyć bez wiedzy ambasadora Andrejewa, a raczej za jego wiedzą, a zatem to był drugi powód do wydalenia jego. I źle się stało, że nie został potraktowany jako persona non grata. Dzisiaj to prowokacyjne wydarzenie, ten prowokacyjny incydent przeciwko ambasadorowi Andrejewowi będzie niestety wykorzystany przeciwko naszym dyplomatom w krajach zależnych od Rosji, w krajach zależnych od Putina. Musimy bardzo mocno uważać na bezpieczeństwo naszych dyplomatów, nie tylko w Rosji, na bezpieczeństwo naszego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego, ale też w takich krajach jak Kazachstan, w takich krajach jak Armenia, czy tych krajach dawnych republik radzieckich, gdzie wywiad rosyjski ma bardzo duże wpływy nadal i może przedsięwziąć kroki niebezpieczne wobec naszych dyplomatów. Więc pamiętajmy tutaj też o tym, aby nie dać się sprowokować jako państwo i zabezpieczyć naszych dyplomatów rezydujących na terenach dawnego Związku Sowieckiego.
Panie doktorze, i na koniec pytanie o możliwe scenariusze, jeżeli chodzi o działania wojenne, bo słyszymy dzisiaj też o takim wzmożonym bombardowaniu nie tylko terenów tej wschodniej Ukrainy, Republik Donieckiej czy Ługańskiej, ale innych miejsc. Słyszymy też doniesienia o alarmach przeciwlotniczych w wielu ukraińskich miastach, również tych na zachodzie kraju, więc pytanie, co Władimir Putin może zrobić i też co powinien zrobić świat, mówiąc tak bardzo szeroko, szczególnie kraje NATO jeszcze, by tę wojnę jak najszybciej zakończyć zwycięstwem Ukrainy, a tym samym też zwycięstwem całej Europy?
No te działania wzmożone na Ukrainie Władimira Putina są próbą przykrycia dnia smuty. Bo tak trzeba nazwać 9 maja w tym roku dla Władimira Putina. Bo on spodziewał się, że będzie świętował i otwierał szampana w związku z wygraną wojną na Ukrainie, a tu okazało się, że ta wojna trwa i to bardzo długo, że Ukraina stawia opór, a dodatkowo państwa zachodnie zamiast według narracji Putina podzielić się, jeśli chodzi o kwestie związane z pomocą militarną, zjednoczyły się i pomagają militarnie. Oczywiście z takimi wyjątkami jak Niemcy, które zawsze kolaborowały z Rosją i tej polityki jednolitej wobec Kremla nie prowadzą. A zatem ostrzeliwanie, intensyfikacja tych działań jest tylko i wyłącznie próbą wyjścia z twarzą przez Putina z porażek, które na froncie ponosi. Ale też o tej wojnie, już na koniec mówiąc, trzeba powiedzieć jedno zdanie, jedno określenie. To jest wojna dziwna. Bardzo dziwna pod każdym względem, nie tylko propagandowym, o którym wcześniej mówiliśmy, ale także pod względem militarnym, bo jej działania wydłużają się i wbrew pozorom one są w jakimś sensie korzystne z punktu widzenia Putina, ponieważ destabilizują przede wszystkim sytuację ekonomiczną i gospodarczą na całym świecie. One też niestety są na korzyść Niemcom, bo po tym, gdy zakręcono nam kurek z gazem, Polsce, Bułgarii, ale przede wszystkim Polsce, Niemcy wyrastają na jedynego hegemona w Unii Europejskiej, który będzie rozdawał rosyjski gaz płynący Nord Streamem 1 całej Unii Europejskiej. Niestety tak się dzieje, stąd taka postawa spolegliwa Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, wobec Władimira Putina i brak jednolitej polityki unijnej z powodu Niemiec wobec Rosji i konfliktu całego na Ukrainie. I z trzeciej strony korzystają na tym również środowiska globalistów, czyli nasi globaliści, którym zależy na tym, aby ta wojna trwała jak najdłużej i aby doprowadziła do obalenia znanego nam dzisiaj systemu gospodarczego, tego klasycznego kapitalizmu, i aby powstał tak zwany kapitalizm interesariuszy, czyli ustrój korporacyjny, o którym tak dużo mówił przecież nie kto inny, Klaus Schwab, twórca Forum Ekonomicznego w Davos. Więc mamy tutaj bardzo wiele niewiadomych, bardzo wiele interesów różnych grup wpływu, którym zależy mocno na tym, aby tę wojnę przedłużyć. Dlatego to, co powinniśmy zrobić jako państwa Zachodu, również jako państwa natowskie, to dostarczyć broń w stronie ukraińskiej po to, aby tę wojnę zakończyć jak najszybciej, zanim ta wojna zdemoluje nie tylko militarnie Europę Środkowo-Wschodnią, ale również po to, aby ta wojna nie zdemolowała całego systemu ekonomicznego, ekonomiczno-gospodarczego w Europie, ale też na całym świecie.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za komentarz, za rozmowę i zapraszamy za kilka dni na takie dłuższe spotkanie z panem doktorem, jeżeli się nie mylę.
Tak jest. W sobotę w Rozmowach Niedokończonych będę gościł w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam.
Zapraszam. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy. Pan dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw międzynarodowych, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, był naszym gościem i będzie w sobotę w Rozmowach Niedokończonych. Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.